hotelu francuskim w Krakowie miałem przez miesiąc do dyspozycji apartament, gdzie zapraszałem ludzi, prawda? Tam fotografowałem Pendereckiego, Mrożka, Szymborską, Lupę i tak dalej, i tak dalej. I między innymi właśnie panią Szymborską pojechałem po nią taksówką i jak jechaliśmy do hotelu, to ja poprosiłem, żeby taksówkarz stanął przed sklepem zoologicznym i wypożyczyłem dwie papugi w klatce. I wobec czego pani Szymborska dialogowała przez całą sesję z tymi papugami, opowiadając różne śmieszne dykteryjki i wobec czego nie bała się aparatu fotograficznego. To zresztą zostało zanotowane przez Borysa Lankosza na takim filmie Polacy, Polacy i tam to już jest w tej chwili historia, bo on też zanotował naszą wizytę u pana Stanisława Lema, który poddawał się też moim zabiegom, ponieważ wcześniej zrobiłem mu zdjęcie, które potem trafiło do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie i ja go o tym zawiadomiłem, wobec czego już potem właściwie nie pozwalał się fotografować, ale dla mnie zrobił wyjątek. Następnym zdjęciem jest zdjęcie Jerzego Kosińskiego, którego fotografowałem na tarasie jego apartamentu w Nowym Jorku. Wchodzę, naturalnie lokaj Berry, wpuszcza mnie, cały apartament, ściany upstrzone są autografami, zdjęciami z wspaniałościami tego świata. Dosłownie nie ma wolnego kawałeczka. Wobec tego wyprowadziłem pisarza na taras, ale na tarasie z kolei było ostre słońce, które łamało zupełnie twarz. Wobec tego schowałem go za taki płotek z takich żerdek bambusowych, które oddzielał jego taras od sąsiedniego. Ale tutaj raptem okazało się, że światło przenika między tymi żerdkami. I byłem dosłownie zdenerwowany, spanikowany, spocony ze zdenerwowania i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że można te promienie światła, które między tymi żerdkami przechodzą, użyć tak jak reflektor. To są te smugi światła i wobec tego odbyliśmy taki półgodzinny chyba taniec. On 2 centymetry do przodu, a ja 2 centymetry do tyłu i z powrotem, i jeszcze raz, a to światło wędrowało mu po twarzy. Byłem tak po tej sesji zmęczony, że jak wróciłem do hotelu, to tak jak stałem z aparatem wiszącym na szyi, zasnęłem w fotelu i dopiero następny gość po kilku godzinach mnie obudził.
Ale wie pan, zdziwi się pan, jakie zdjęcie mnie ujęło wyjątkowo, choć ono może nie ma takiej ekspresji. Osoba, którą i znam trochę i z nią jakiś mam kontakt, życzliwy i tak śledzę, co się w jej twórczości dzieje, to jest bardzo ciepły i taki, powiedziałbym, ludzki portret Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Powiem panu, że on mi bardzo został.
Zastrzegła, że nie mogę go pokazywać w Ameryce, bo jej dzieci zobaczą, jak bardzo jest stara. Ale na moim zdjęciu jest stara bardzo delikatnie.
Szlachetnie stara, jeżeli to słowo jest tu dobre.
Mnie wyrzucano regularnie z pracy, prawda? Wobec czego jak mnie kolejny raz wyrzucono z pracy w takich wydawnictwach handlu zagranicznego, gdzie ja zacząłem już próbować robić zdjęcia mody, to poszedłem do redakcji Ty i Ja i wysypałem około 100 barwnych zdjęć mody, co było wtedy kolorowe zdjęcia w latach 70., pod koniec lat 60. jeszcze były rzadkością w Polsce. I redakcji to się szalenie podobało i dostałem od razu zlecenie na sfotografowanie kolekcji Grażyny Haze. I fotografowałem modę dla Ty i Ja przez 2,5 roku, mając różne dziwne pomysły, na przykład podpuszczony przez mojego ojca, który mówił, wy to tam neptki, my przed wojną, panowie oficerowie, to jeździliśmy na Kasprowym w kostiumach kąpielowych. Wobec czego, co ja zrobiłem? Zamówiłem w fabryce kostiumów kąpielowych w Sieradzu kostiumy na 6 dziewczyn i jednego modela. Wywiozłem ich na Kasprowy Wierch i zrobiłem modę na śniegu. Robiłem spływy Dunajcem, wchodziliśmy na Szrenice, w Góry Stołowe, w różnych miejscach, bo wtedy jeszcze nie było do pomyślenia, że posiada się studio, prawda, w którym można tą modę fotografować. Wobec tego to były wnętrza jakieś naturalne. Zrobiłem w ciągu, przeszło 60 rozkładówek mody w ciągu tego 2,5-rocznego okresu, kiedy tą modę fotografowałem dla Tyja. Zresztą w Tyja również zacząłem portretować ludzi. A to stało się zupełnie przypadkiem właściwie, ponieważ graficy Elżbieta i Bogdan Żochowscy któregoś dnia mówią: słuchaj, nikt nie chce jechać do Wrocławia, a trzeba sfotografować matematyka Hugo Steinhausa. Ja wobec tego pojechałem i tak zaczęło się moje portretowanie, proszę Państwa. To był mój pierwszy portret zawodowy. Notabene plagiat. Plagiat, z którego robiąc to zdjęcie nie zdawałem sobie sprawy. Dopiero jak summa cum laude to zdjęcie zostało opublikowane jako jedno z dwóch, to po dłuższym czasie, chyba 2 czy 3 lat, uświadomiłem sobie, że wcześniej widziałem portret Adenauera zrobiony nie przez byle kogo, a przez Józefa Karsza, że widziałem taką rozkładówkę tygodnika Stern. I to gdzieś tam się tak schowało w moim mózgu, że portretując Hugo Steinhausa, właściwie powtórzyłem kadr wspaniałego portrecisty kanadyjskiego. Ale zdałem sobie z tego sprawę długo, długo, długo po.
Niektórzy, ma pan z nimi kłopot, żeby dotrzeć, a widzę, że Lew Starowicz prawie, że panu wychodził na plan, patrząc na to zdjęcie, prawie, że chciał być pozowany, fotografowany.
A wiecie państwo, z Lewem Starowiczem to było tak, że pod koniec lat 70., to był chyba 78., ten jego sygnet, który nosił ostentacyjnie, był czymś dosyć dziwnym, wobec czego chciałem go pokazać i wobec czego coś mi się tak w głowie pomieszało, że wydawało mi się, że istnieje taki autoportret Malczewskiego, właśnie tak ze złożonymi rękami, i wobec czego ten sygnet mógł powędrować do góry i być pokazany. No i naturalnie z muzą w tle, którą była moja ówczesna narzeczona. Więc muszę powiedzieć, że nawet pokazywałem ten portret i w komentarzach pisałem, że to według Malczewskiego. Po czym któregoś dnia zebrałem chyba z 10 albumów Malczewskiego i zacząłem szukać. I okazało się, że nie ma. Pani profesor Folga Januszewska, która zna bardzo dobrze twórczość Malczewskiego, powiedziała mi, że to niemożliwe, ponieważ taki gest w okresie symbolizmu oznaczał śmierć, a Malczewski inaczej odczarowywał śmierć, prawda? Wobec czego widzicie państwo, że pomyłka może być też inspiracją do portretu. To jest portret profesora Edwarda Lipińskiego, jednego z fundatorów KOR-u, socjalisty, wspaniałego ekonomisty. Jest to bardzo rzadki portret, ponieważ nie pozwalał się fotografować. Ale jakoś przez telefonśmy miło rozmawiali i wobec tego zaprosił mnie. I proszę zauważyć, że sytuacja była prywatna, bo właściwie przyjął mnie w takiej bonżurce jakiejś, prawda, u siebie w domu. Rozmawialiśmy o socjalizmie, o tym, jak komuniści zawłaszczyli socjalizm po wojnie. No, trzeba powiedzieć, że bił się bardzo w piersi za to, że socjaliści dali się komunie kupić. Ale proszę spojrzeć, jakie to on był bardzo, bardzo już wiekowy, chyba na 2 czy 3 lata przed śmiercią. Ale proszę zobaczyć, to bystre spojrzenie nadal z niego emanuje. To był taki tłumacz poezji francuskiej, prawa ręka Iwaszkiewicza, prowadził miesięcznik Twórczość, Jerzy Lisowski. A ja z kolei, jak go spotykałem na jakichś takich towarzyskich spędach, to wyobrażałem go sobie jako taki głaz w strumieniu, taki otoczak, praktycznie troszeczkę poprawiony przez Hornopopławskiego. Zobaczcie, jak dobrze spojrzeć, to nawet wodorosty są. To jest szeroki kąt, na dodatek wysunięty do maksimum jeszcze. Są tutaj dwa portrety zrobione w ten sposób, że ja poluzowałem śrubki mojego obiektywu szerokokątnego i także wysunęłem go dodatkowo, więc bardziej do przodu, także można było te zdjęcia robić z bardzo bliska. Też portret Jędrusik zrobiony tym sposobem, jeśli można powiedzieć. Ja właściwie odżegnuję się od portretu psychologicznego. Tak może na początku, jak sobie tam próbowałem, robiłem te próby, ale potem to ja uważam, że ja robiłem portrety raczej subiektywne, prawda? Coś mi się ubzdurało w głowie i tak to robiłem, prawda? On był głazem w strumieniu.
Ja myślę, że pan w tych portretach bardzo często obnaża taką naturę, którą na co dzień nie chcemy widzieć u siebie. Jest gdzieś takie potrzeba zajrzenia do, ja nie wiem, do takiej no, czasami chorej albo wyjątkowo nietypowej prezentacji. Podejrzewam, że wielu tych portretowanych nie upiera się, żeby często, bo jakby zagląda pan do nich głębiej, niż by oni chcieli, żeby o tym ktoś świat wiedział.
Że... Więc ja myślę, że to jest związane też z tym, że ja w odróżnieniu od wielu portretujących współcześnie, używam wielu narzędzi fotografa, prawda? Czyli uważam, że fotograf nie może fotografować beznamiętnie stojących ludzi na szarych tłach. Bo zrobił to wspaniale Avedon, prawda? Ale on miał no, tą elitę elit, prawda? I wobec czego ci ludzie promieniowali czymś. Natomiast jeżeli powtarzają ten sposób podejścia, często inni fotografowie współcześni, to wychodzą takie zdjęcia, jak gdyby to były worki z kartoflami upchnięte gdzieś tam pod ścianą, prawda? Natomiast no i dlatego trzeba używać wszystkich narzędzi. To jest, są obiektywy, to są kadry, to jest ostrość, to jest kontrast, to jest oświetlenie i dlatego ja jestem takim trochę staromodnym fotografem, prawda? Ponieważ no, uważam, że te środki, które warsztat fotografa daje do dyspozycji, powinny być używane. A w tej chwili bardzo często, na przykład widziałem niedawno, jak odbywają się sesje mody, przychodzi panienka z redakcji, przynosi najczęściej Vogue albo Harper's Bazaar albo francuskie Elle, kładzie fotografowi na stole i mówi, tak ma być. Podobnie zachowała się zresztą aktorka pani Szapołowska, którą kiedyś Rzeczpospolita prosiła mnie, żebym ją sportretował. Przyszła przynosząc 5 okładek z Catherine Deneuve i wyobrażała sobie, że już nią prawie jest. Wobec czego, mimo że bardzo się starałem jej pomóc, to potem dostałem obelżywy faks i redakcja, która przyjęła już zdjęcia, odrzuciła je i nie zapłaciła mi nawet kosztów własnych. Nie będę mówił, która redakcja, bo mi za nią trochę wstyd.
Portret subiektywny nie ma roszczeń do prawdy obiektywnej.
To jest moja prawda, subiektywna, prywatna, Gierałtowskiego i dlatego... Każdy może sobie co innego wyobrazić. To samo zresztą to ma związek na przykład z rekwizytami, które używam, prawda? Z używaniem rekwizytów to doszedłem w pewnym momencie do pewnych doświadczeń, prawda? Na przykład zrobiłem kiedyś taki portret pianisty i wirtuoza Leszka Możdżera, któremu postawiłem tutaj z tyłu głowy taką jak gdyby koronę pióropusz z klawiszy fortepianowych. Ach, strasznie się namęczyłem, bo musiałem jeździć pod Warszawę, szukać u jakiegoś konserwatora tych klawiszy. Potem struną przyborowałem je, nanizałem na strunę fortepianową i z tego wszystkiego zrobiłem mu taką koronę. Nawet na Zamku Królewskim była jakaś uroczystość, kiedy dostał jakąś wybitną nagrodę. Nawet ten portret był pokazany, powszechnie chwalony. A ja zawiozłem go kiedyś do Kijowa i tak potem wisiała ta wystawa. Wszedłem do tej sali i patrzę, o Jezu, ale do niczego. Przecież te klawisze to są tylko klawiszami i zawsze klawiszami pozostaną. Natomiast takie rekwizyty jak maska, którą tutaj będzie miał na przykład na potylicy Zapasiewicz, prawda? Czy korona, którą ma Tadeusz Brzozowski. Najwspanialszym momentem jest, kiedy inteligentny, superinteligentny model odgrywa siebie. Proszę sobie wyobrazić, robiłem zdjęcia do książki Jarockiego o Stanisławie Lorenzu. I byliśmy przez profesora zaproszeni do Nieborowa i tam mieszkaliśmy 2 czy 3 dni i poszliśmy na spacer. I wracamy już pod wieczór ze spaceru i przechodzimy przez bramę Pałacu Nieborowskiego i ja mówię profesorowi, a może by pan tutaj stanął. I nic więcej. A profesor na to przymknął tą bramę, prawda? Stanął w niej, prawda? Trzyma ją, a ja z kolei użyłem szerokokątnego obiektywu lajki i zrobiłem z niego straszliwego gnoma, prawda? Taki groźny obrońca, który nie dopuszcza, prawda? I proszę sobie wyobrazić, to zdjęcie nie weszło do książki, bo państwo redaktorstwo uznało je za nie nadaje się. Natomiast pamiętam moment, kiedy przyniosłem je profesorowi do jego gabinetu. On położył je na stole, tak patrzy. Jeden ze współpracowników mówi, Stasiu, jak tu strasznie wyszedłeś. Natomiast figlarny Stasio, w ogóle nie zwracając uwagi na moją obecność, obrócił się do niego i mówi, cicho głupi, dobre. I dla takich ludzi warto pracować, prawda? Ponieważ właściwie porozumienie osiąga się w półsłowa, prawda? I oni, pan Lorenz odegrał siebie. I ja myślę, że on dlatego akceptował to zdjęcie, ponieważ on uważał, że ono jest pewnego rodzaju piorunochronem, prawda? Że on był oskarżany o to, że ściągał skarby do Muzeum Warszawskiego przez innych muzealników. On powiedział, a tym zdjęciem, akceptacją tego zdjęcia, chciał powiedzieć, no tak, jestem gnomem, haha, i co mi zrobicie? Nic. Prawda? Więc proszę, dlatego myślę, że to zdjęcie akceptował.
Czemu pan w pejzaż nie? Co pan sądzi o tym? Bo nie znam pana pejzaży i w ogóle czy pana, tak jak Pierściński uwielbia pejzaż, tak pan w tą materię jakby nie zanurzył się.
Nie, nie. Ja jestem związany z Suwalszczyzną. Kiedyś, dawno, dawno temu, chciałem zrobić taki album o ludziach i jeziorze Wigry. Ponieważ mój dziadek był tam organistą, ponieważ znałem tych ludzi, żeglowałem, dotąd mam tam dom, w tej chwili mam szalony problem, bo chcą mi po sąsiedzku mojego drewnianego domu zbudować wielką murowaną kamienicę, ale w każdym razie znałem tych ludzi, fotografowałem ich i nawet podpisałem umowę z takim wydawnictwem Pojezierze na wydanie albumu. I ściągnęłem taką zmarłą już dziennikarkę, Krystynę Jagiełło, której podawałem te wszystkie kontakty. Ona tam chodziła, rozmawiała z tymi ludźmi, napisała bardzo interesujące teksty do tego albumu, ale jak co do czego przyszło, to wydano same teksty, a żadnych zdjęć, ponieważ był to okres, kiedy wydawnictwa miały problemy z drukiem zdjęć. I wobec czego pani Jagiełło spaliła mi ten temat, zostały mi zdjęcia pejzażowe, Wigier. A normalnie, proszę państwa, ja jestem leniwy. Żeby fotografować pejzaż, to trzeba stać, czekać, aż słońce, światło. Ja ustawiam moje światło i czyść, a słońce ustawia Pan Bóg. Dlaczego ja mam czekać na Pana Boga? Wolę sam to zrobić.
Mamy Lutosławskiego.
Tak, więc wiecie Państwo, to sfotografowanie Lutosławskiego wiąże się z tym, tu po lewej stronie stoi mały magnetofon. Odbyliśmy to spotkanie, przeszło dwugodzinne i ja nagrałem 40 stron maszynopisu wypowiedzi Lutosławskiego, zupełnie unikalnej, takiej ex cathedra, które on mówił o roli artysty w społeczeństwie. I to ja wyjęłem tam malutki komentarz tego, próbowałem w roku Lutosławskiego zainteresować kogoś tymi tekstami, ale i owszem, kilka osób wzięło je ode mnie, ale nic się z nimi nie stało. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że tu jest ciekawostka. Głowa Lutosławskiego jest na tle obrazu Starzewskiego. I Lutosławski opowiedział mi wspaniałą dykteryjkę związaną z tym obrazem. Mianowicie powiedział, poszedłem do Starzewskiego, wybrałem obraz, obraz został zapakowany, wypiliśmy kawę, chcę płacić, a Starzewski mówi, ja mam pieniądze i pan ma pieniądze, co się będziemy zamieniali? I dał mu ten obraz za darmo, chociaż wiem, że Starzewski liczył się bardzo z groszem. Czasami mi postępuje z moimi modelami dość bezceremonialnie, prawda? Zadzwoniłem do Jerzego Maksymiuka i mówię tak, mam zlecenie na pański portret, ale jest pewien problem. Pan ma twarz jak kartofel. Cisza. Wobec tego włączam się, ale ja pana bardzo lubię. Po czym on przystał na to, co ja mu zaproponowałem, właśnie żeby namalować mu tą białą twarz, która od kartofli go, prawda? Potem powiedział chyba jeden z największych komplementów, które mnie kiedykolwiek spotkał, mianowicie kiedy malowano mu w charakteryzatorni telewizji tą białą maskę, to wszedł tam jakiś ważniak i mówi, panie Jerzy, co pan robi? Na co Maksymiuk powiedział, pan Gierałtowski uważa, że tak trzeba, a ja mu wierzę. Jest dumny w każdym razie z tego zdjęcia, które zrobiliśmy notabene w windzie hotelu Victoria i stąd ta atmosfera taka trochę niebywała, ponieważ nie można było tej, to było jedno z niewielu miejsc, gdzie było dwa wielkie lustra, wobec czego jeździliśmy tą windą, ponieważ nie można jej było zatrzymać, bo jak się ją zatrzymywało, to rozlegały się przeraźliwe dzwonki. Wobec tego wchodzili do tej windy ludzie, często znający Maksymiuka, nawiązywały się rozmowy, ja robiłem zdjęcia i stąd nastrój tego zdjęcia, prawda? No to natomiast to jest, proszę Państwa, świadectwo czasów. Proszę sobie wyobrazić, idę w roku 90 chyba drugim, roku kampanii prezydenckiej Wałęsa kontra Mazowiecki, Świętokrzyską i widzę to, co Państwo widzą. Mianowicie widzę, że przyszedł ktoś, nakleił plakat Mazowieckiego, przyszedł inny, który chciał go zniesławić i napisał na jego portrecie PZPR, chociaż Mazowiecki nigdy w PZPR-ze nie był. To był już drugi. Przyszedł trzeci, który nakleił Wałęsę na Mazowieckiego. W końcu przyszedł czwarty, który zdarł Wałęsę z Mazowieckiego. I potem przechodził Gierałtowski i zobaczył to. Jest, proszę Państwa, to jest traktat o Polakach, prawda? Bo chciano zmanipulować tą sytuację między tymi dwoma panami, prawda? A ja po prostu byłem kronikarzem, zapisałem to, co zobaczyłem. O, to jest, proszę Państwa, przykład, jak wkład własny modela robi zdjęcie. Otóż profesor Kazimierz Michałowski, archeolog, egiptolog, prawda, był prawdziwym szlachciurą, proszę Państwa. A mianowicie, proszę sobie wyobrazić, fotografowałem go w takim domu pod Warszawą, gdzie cała sesja była do niczego. Hasały po nim wnuki do tego stopnia, że nie było do momentu skupienia. Ale, proszę Państwa, jak skończyliśmy, to profesor włożył płaszcz i kapelusz, żeby odprowadzić gościa do furtki, czyli do granicy posiadłości szlachcica, proszę Państwa. I wtedy, ponieważ spadł świeżutki śnieg, dał on wspaniały refleks. Notabene, proszę Państwa, Bozia pomaga czasami fotografowi, jak jest grzeczny.
Ale dobremu fotografowi.
Zły po prostu nie zauważa palca Bożego. A proszę zobaczyć, czarne oko, charakterystyczne dla rzeźb egipskich. Egipcjanie wypełniali oczy swoich posągów hebanem, prawda? I zobaczcie, jakie hebanowe oko ma archeolog śródziemnomorski. Widzicie, ale wszystko to tylko dzięki temu, że on był szlachcicem. Bo inaczej miałbym tylko te zdjęcia, jak hasają po nim wnuki, prawda? O, to zdjęcie jest...
To w Lublinie było zrobione.
To jest zdjęcie w nowej auli Kulu, proszę Państwa. W momencie, kiedy odczytywano laudację w stosunku do Miłosza. On przyjechał, to biegała za nim sfora fotografów, ponieważ ja jestem człowiekiem osobnym, wobec tego zadałem sobie pytanie, gdzie będzie moment skupienia się Miłosza. I doszedłem do wniosku, że przy nadawaniu mu tej godności, prawda, kulowskiej. Wobec czego przyjechałem wcześniej, zaprzyjaźniłem się z rektorem Krąpcem, który jak Miłosz przyjechał do Lublina, ja przyjechałem do Lublina, przedstawił mnie jako tego portrecistę, któremu należy dać się zoperować. Na co Miłosz zaczął robić te słynne swoje miny, które zapisano z okazji jego zdjęć z Kisielewskim. To nie było zupełnie to, co ja chciałem. Wobec czego ojciec Krąpiec wpuścił mnie na taki balkonik nad prezydium w tej nowo zbudowanej auli, jako jedynego. I proszę Państwa, wobec czego była sytuacja, miałem przed sobą Miłosza, siedzącego wśród innych ludzi, 3000 ludzi, ale był on 4 metry niżej. No i był problem, że patrzył na prezydium, gdzie odczytywano laudację. Wobec tego było niedobrze. Wobec tego, co zrobił Frant Gierałtowski? Frant Gierałtowski odłamał kawałeczek tynku, bo tam jeszcze ta aula była tak...
Skończona.
Nie tak. I wobec czego, co zaczął robić? Zaczął pocierać tym kawałkiem tynku o tynk ściany. I w ciszy, kiedy odczytywano laudację, raptem z góry zaczęły się sypać ziarenka piasku. Szur, 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 szur. I wściekły Miłosz popatrzył do góry, a ja tylko na to czekałem.